Ostatnimi czasy wśród melomanów stały się modne magnetofony i kasety magnetofonowe. Wiem, wiem, zaraz podniesie się fala hejtu, że to przestarzałe, że nie zapewnia jakości, że sprzęt archaiczny itp. itd. Jednak zauważyć można, że wśród nawet tych, którzy są zwolennikami tego medium, występują pewne braki w pojmowaniu samego sposobu zapisu i, co logiczne, późniejszemu odtwarzaniu, dźwięku analogowego. Aby to zrozumieć, nie wystarczy krótki artykuł na forum. Nawet kilka książek może być mało. Wiem o tym, sam to przechodziłem za młodu. Spróbuję jednak to zrobić w miarę prosto. I tak, by chociaż te podstawowe sprawy przestały być tabu. Sam pomysł zapisu dźwięku na nośniku magnetycznym powstał jeszcze w XIX wieku. Pierwsze próby praktyczne przeprowadził Waldemar Poulsen. Początkowo za nośnik służył cienki stalowy drut nawinięty ściśle na bębnie, jednak efekty były niezadowalające. Nawinięcie drutu na szpuli co prawda zwiększało jego ilość, a więc i czas zapisu, ale nadal był kłopot z zachowaniem stałej odległości drutu od głowicy zapisu. Potem zamiast drutu zastosowano cienką stalową taśmę. Tu również nie było najlepiej. Taśma na szpuli była ciężka, a jej ostre krawędzie mogły ranić. Taki nośnik, ale w dużo większej ilości, był nawinięty na szpuli. Czemu długość była ważna? Zapis, by miał szansę być zrozumiały, wymagał dużej prędkości przesuwu nośnika, co wymuszało taką konstrukcję. A w ogóle jak to działa, że można zapisać dźwięk na materiale ferromagnetycznym? Sama idea jest bardzo prosta. Gorzej z realizacją praktyczną, gdyż w trakcie prób należało rozwiązać ogromną ilość problemów. A wszystko po to, by tak zapisany dźwięk miał szansę konkurować z zapisem mechanicznym na płycie gramofonowej. Aby zapisać sygnał audio na taśmie magnetycznej, od razu zacznę pisać o taśmie, gdyż dość szybko zrezygnowano z drutu jako nośnika, należało po pierwsze zamienić sygnał akustyczny na falę elektromagnetyczną. To akurat tak trudne nie jest. Następnie taką falę należy zamienić na zmienne pole magnetyczne. To również nie stanowi problemu. Elektromagnes chociażby udowadnia, że można z napięcia zrobić pole magnetyczne, a podanie na niego wzmocnionego sygnału audio dawało nam ścisły związek między szybkością i poziomem sygnału, a zmianami pola magnetycznego. Tak działa głośnik dynamiczny przecież. Kolejnym krokiem jest namagnesowanie tym polem nośnika – taśmy magnetycznej. No właśnie, taśma magnetyczna. Pierwowzorem była taśma papierowa, z naniesioną na jej powierzchnię, z jednej strony, warstwy proszku magnetycznego i utrwaleniu go za pomocą jakiegoś kleju. Dość szybko okazało się, że można, ale papier, jaki by nie był, nie jest najlepszym pomysłem. Zbyt delikatny. Tak więc zaczęto szukać innego materiału i w końcu padło na folię plastikową. Odpowiedni plastik, na przykład nylon, zapewniał dużą wytrzymałość na zrywanie, a i nie dawał się tak łatwo rozciągnąć. To zapewniało jako taką trwałość samego nośnika. Przy okazji też ustalono znormalizowaną szerokość samej taśmy na 1/4 cala, czyli 6,25 mm. A teraz problem, o którym się niewiele mówi. Jak zmusić pole magnetyczne wytworzone przez uzwojenie elektromagnesu, by wniknęło w warstwę magnetyczną na taśmie? Rozwiązaniem okazało się zastosowanie szczeliny magnetycznej. Aby dodatkowo wypchnąć pole w kierunku nośnika, zastosowano przekładkę z materiału diamagnetycznego, wciśniętą między szczelinę rdzenia elektromagnesu. No właśnie, rdzenia. Rdzeń, jak w transformatorze, zbudowany jest z cieniutkich blaszek wykonanych ze specjalnego stopu, podobnie jak w transformatorze, zapewniającemu minimalizowanie strat wynikających z prądów wirowych. Oczywiście pierwowzorem były pierwsze magnetofony taśmowe. Kaseta o dużo mniejszej szerokości, bo 0,15 cala, czyli 3,81 mm, taśmy wymuszała jeszcze większa precyzję i powodowało kolejne problemy. W międzyczasie zaczęto myśleć też nad zwiększeniem czasu nagrania. Co prawda pierwsze magnetofony zawierały duże, naprawdę duże szpule z ogromną długością taśmy na nich, ale ktoś wymyślił, że można by zrobić to inaczej. Poprzez zwężenie śladu zapisanego na taśmie tak, by zmieściło się ich więcej. I tak powstała taśma z dwoma śladami, potem czterema, a w magnetofonach studyjnych nawet z 16. Oczywiście w wypadku tych ostatnich taśma musiała być szersza niż 1/4 cala. Powstały taśmy dedykowane do magnetofonów studyjnych o szerokości 1/2 cala, a nawet 1 czy 2 cale nawet. O ile rynek na magnetofony studyjne powoli zaczął się nasycać, to magnetofony zyskały też na popularności wśród domowych miłośników muzyki. Tak jak w przypadku fonografu, tak i magnetofon stał się namiastką koncertu w domowym salonie. Zamiast iść do filharmonii, wystarczyło włączyć radio, do niego podłączyć magnetofon, zapisać koncert, by potem dowolną ilość razy go odsłuchiwać, już bez konieczności kupowania za każdym razem biletów. Nie trzeba mówić, że to spowodowało z czasem coraz to większe zapotrzebowanie na taki sprzęt. Magnetofony stały się z towarów luksusowych. Pierwsze funkcjonalne sztuki były wykorzystywane już przez pewnego gościa z wąsikiem do nagrywania, a potem odtwarzania na falach eteru swoich przemówień, do sprzętu popularnego. W okresie powojennym nawet w Polsce powstawały magnetofony dla ludu. Piosenki, melodie, tonette. Te ostatnie nawet potrafiły pracować z prędkością znaną dziś w magnetofonach kasetowych. Podczas gdy królowała wówczas prędkość 19 cm na sekundę, to był wyczyn nie lada. A w zasadzie dlaczego wyczyn? Tu trzeba sobie wyjaśnić pewną zasadniczą sprawę, związana z samym zapisem dźwięku. Taśma się porusza ze stałą, ściśle określoną prędkością, przed nieruchomymi głowicami. Pierwszą, jaką mija podczas przesuwu, jest głowica kasująca, czasem niestety magnesem trwałym. Ta głowica powoduje po pierwsze wykasowanie poprzedniego zapisu lub usunięcie jakichś przypadkowych zakłóceń, trzasków. Oczywiście pracuje ona tylko w trakcie zapisu. Kolejną głowicą jest głowica zapisująca dźwięk i głowica go odtwarzająca. Czemu dwie głowice? Przecież w większości magnetofonów stosuje się jedną głowicę uniwersalną. Z prostej przyczyny. Łatwiej wykonać odrębny układ wzmacniacza zapisu i oddzielny dla odczytu, ponieważ wymagają one innych wzmocnień i tak dochodzimy do sedna tego artykułu. Sam zapis magnetyczny ma wady wynikające chociażby ze zjawiska histerezy nośnika oraz, właśnie, ze skończonej prędkości przesuwu nośnika. Histereza to coś takiego, co oznacza, że już namagnesowany nośnik trudno jest przemagnesować, zmienić jego bieguny. Wymaga to użycia wstępnej siły, pola magnetycznego. A czemu prędkość przesuwu nośnika ma wpływ na zapis? Wyobraźmy sobie, że mamy do czynienia z głowicą o określonej szerokości szczeliny, czyli pole magnetyczne, jakie z tej szczeliny powoduje namagnesowanie cząstek magnetycznych nośnika, również ma określoną szerokość? No ma. A teraz taśma się przesuwa i jeśli nośnik z zapisanym już sygnałem nie zdąży w pełni opuścić miejsca przed szczeliną magnetyczną, to kolejny fragment zapisu zostanie częściowo skasowany przez następujący po nim sygnał. Nie zapominajmy, że głowica zapisująca to nadal jest rodzaj elektromagnesu. No właśnie. Teoretycznie rozwiązaniem problemu jest właśnie zwiększenie prędkości przesuwu. Rozwiązanie to jednak idealne nie jest. Powoduje konieczność wydłużenia taśmy do ilości, która nie mieści się na standardowej szpuli, lub pogodzenie się ze skróceniem czasu nagrania na jednej taśmie. Tak więc problem z częściowym, bo pole magnetyczne głowicy zapisu jest zbyt małe do całkowitego skasowania nagrania, pod kasowaniem nagrania należało rozwiązać w inny sposób. Takim sposobem okazało się takie pokombinowaniem z charakterystyką częstotliwościową zapisu, by tę niedogodność chociaż częściowo zniwelować. Oczywiście tak zapisana taśma wymaga i odpowiednio ukształtowanej charakterystyki wzmacniacza odczytu. No i sam nośnik niekoniecznie zachowuje się podczas zapisu tak, jakbyśmy chcieli. Jest mniej czuły dla częstotliwości wysokich. I tak doszliśmy do sedna, charakterystyki zapisu i odczytu. Raz, nie są płaskie w funkcji częstotliwości. Dwa, wymagane jest odpowiednie ich ukształtowanie, szczególnie w zakresie wysokich częstotliwości, by uzyskać w miarę wyrównany poziom dla całego zakresu częstotliwości akustycznych. Przykładową charakterystykę zapisu dla magnetofonu kasetowego możemy zobaczyć poniżej. I tu od razu odpowiem na pytanie, czemu na powyższym wykresie mamy aż trzy różne charakterystyki. Wszak dotyczą one wszystkie tej samej prędkości przesuwu taśmy? Ano tu dochodzimy do już poruszanego problemu – histerezy. Początkowo wystarczy do sygnału zapisu dołożyć niewielki podkład napięcia stałego, offset. Łatwiej było uzyskać mniejsze zniekształcenia. Analogicznie jak we wzmacniaczach audio, zbyt małe napięcie podkładu powoduje powstawanie zniekształceń skrośnych, tak w zapisie magnetycznym brak offsetu powodował zniekształcenia wynikające ze zjawiska histerezy magnetycznej. Początkowo problem rozwiązywano wspomnianym już napięciem stałym, dodawanym do sygnału audio. Jednak powodowało to trwałe namagnesowanie głębszych warstw taśmy, co z kolei powodowało szum. Wystarczy znaleźć jakiś kiepskiej jakości magnetofon kasetowy, gdzie do kasowania wykorzystywany jest ruchomy, dosuwany do taśmy podczas zapisu magnes trwały, i porównać wykonane na nim nagranie z nagraniem na magnetofonie dobrej klasy, by się przekonać, że jest to problem. W czerwonym okręgu ruchoma głowica kasująca w formie kostki magnesu trwałego. Przez przypadek, podczas uruchamiania kolejnej konstrukcji, zauważono, że jakimś cudem jakość nagrania znacząco wzrosła. Okazało się, że wzmacniacz zapisu się wzbudził na wysokiej częstotliwości i nałożył swoją amplitudę na sygnał audio. W zasadzie odwrotnie. Sygnał audio nałożony był na podkład EWC, ale wiadomo, o co chodzi. W ten sposób nastąpił znaczny skok w zainteresowaniu magnetofonami. Nareszcie jakość była porównywalna do jakości oryginalnego sygnału. No ale powoli. Standardowe taśmy z tlenkiem żelaza w formie